Dzień dobry. Naszym gościem jest dzisiaj pan profesor Marek Chmaj, prawnik, radca prawny, wiceszef Trybunału Stanu. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, witam serdecznie. Bardzo mi miło.
Panie profesorze, skąd pan się wziął na dzisiejszej konferencji prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
Jestem nie tylko profesorem prawa, ale również praktykującym radcą prawnym. W związku z tym, wykonując swoją działalność zawodową, jestem pełnomocnikiem pana Mariana Banasia. No, poza tym naukowo specjalizuję się w tych kwestiach, które dotyczą prezesa NIK-u.
Ale jest pan pełnomocnikiem pana Mariana Banasia jako osoby prywatnej czy jako prezesa NIK-u?
Jako osoby prywatnej.
To w takim razie skąd wzięliście się panowie na konferencji w Najwyższej Izby Kontroli, zapowiadanej jako konferencja prezesa Najwyższej Izby Kontroli?
Prezes NIK prowadzi swoją działalność jako osoba, która posiada status konstytucyjny, ale w jednym aspekcie problem dotyczy Mariana Banasia jako osoby, to znaczy wniosek o uchylenie immunitetu. A zatem jestem pełnomocnikiem przed Sejmową Komisją Regulaminową Spraw Poselskich i Immunitetowych jako pełnomocnik Mariana Banasia, ale poza tym doradzam prezesowi NIK jako organowi konstytucyjnemu. To się nie kłóci.
Okej, pytam o to dlatego, że rządzący zarzucają właśnie Marianowi Banasiowi, że używa NIK-u i kontroli NIK-owskich, no a także teraz, jak się okazuje, konferencji w NIK-u jako narzędzia właśnie w swojej prywatnej wojnie, w swojej sprawie karnej toczącej się w prokuraturze, no i że po prostu wykorzystuje organ państwowy do zasłaniania się przed odpowiedzialnością karną.
Pan prezes Banaś dzisiaj przedstawił wniosek o powołanie komisji śledczej przez Sejm. Wskazał na szereg kwestii, które zdaniem prezesa NIK-u Sejm mógłby wyjaśnić. Należy rozgraniczyć dwa postępowania. Jedno postępowanie to jest postępowanie karne, które może się toczyć przeciwko panu Banasiowi, jeżeli zostanie uchylony immunitet. I w tych sprawach pełnomocnikiem jest mecenas Marek Małecki. A druga kwestia to problem immunitetowy i także problem niezależności Najwyższej Izby Kontroli, gdzie doradzam prezesowi ja.
W tej sprawie dotyczącej, no, w tej części, którą pan prowadzi, dlaczego uznaliście, że trzeba skierować tą sprawę do Sejmu? Dlaczego powinna się tą sprawą zająć Sejmowa Komisja Śledcza?
Mamy duży problem, ponieważ prezes NIK-u, wykorzystując materiały z przeprowadzonych kontroli, raporty, skierował do prokuratury 67 zawiadomień o możliwym popełnionym przestępstwie. Na 67 zawiadomień prokuratura podjęła tylko 3. To jest jakieś niecałe 5%. W pozostałych kwestiach lekceważąc złożone zawiadomienia, bądź też nie podejmując określonych czynności.
Dobrze, do tego jeszcze wrócimy, bo to jest bardzo ważna sprawa, ale w tej podczas dzisiejszej konferencji mówiliście również panowie o sprawach, które dotyczą jednak postępowania karnego pana Mariana Banasia, tak, że również tymi sprawami powinna się zająć komisja śledcza.
Tak,
dlaczego?
Bo chcemy pokazać, iż prokuratura w stosunku do pana Banasia postępuje w sposób, który trudno uznać za niezależny i rzetelny. Bo z jednej strony prezes NIK-u składa prawie 70 zawiadomień o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Prokuratura nie podejmuje niemalże czynności. Z drugiej strony prokuratura oczekuje, że prezes NIK, kiedy w jego sprawie dochodzi do możliwości popełnienia przestępstwa, do tej samej prokuratury skieruje wniosek o podjęcie określonych czynności, czyli czynności wyjaśniających. To z jednej strony podważamy uczciwość prokuratury, a z drugiej strony wierzymy, że w sprawie pana Mariana Banasia ona będzie rzetelnie prowadzić postępowanie i zweryfikuje, czy doszło do popełnienia przestępstwa, czy nie. No, musimy się zastanowić.
Nie, ale to musimy to wyprostować, panie profesorze. Państwo dzisiaj mówili na konferencji, że między innymi prokuratura powinna, przepraszam, komisja śledcza powinna się zająć tym, że prokuratura rzekomo miała namawiać jakieś osoby do fałszywych zeznań przeciwko panu Marianowi Banasiowi. Tak, to był jeden z tych wątków, którymi miałaby się zająć komisja śledcza.
Jeden z czterech. Jeden z czterech.
Co to były za osoby, które miały być namawiane do składania fałszywych zeznań?
Więc tak, porządkując. Dzisiaj zrzuciliśmy się do organów Sejmu i do przewodniczących klubów i kół poselskich o to, żeby Sejm Rzeczpospolitej Polskiej rozważył powołanie komisji śledczej. To jest suwerenna decyzja Sejmu. I w tym wniosku zwróciliśmy uwagę na cztery zasadnicze kwestie. Pierwsza kwestia, która dotyczy bezpośrednio pana Mariana Banasia, to namawianie osób, które przebywają lub przebywały w areszcie tymczasowym, aby te osoby zeznawały na niekorzyść pana Banasia w sytuacji, kiedy te osoby nie miały informacji o jakichkolwiek negatywnych czynnościach czy jakichkolwiek faktach, które miałyby panu Banasiowi szkodzić. A zatem można uznać, że te oświadczenia tych osób wskazują, iż mogło dojść do przestępstwa nakłaniania do składania fałszywych zeznań.
Czy może pan stwierdzić, co to są za osoby konkretnie? Bo mowa była o tym, że jakieś osobiste relacje wiążą pana Banasia z tymi osobami. Czy to są członkowie rodziny pana Mariana Banasia? To jest syn pana Mariana Banasia?
Nie, to nie jest syn, to nie są członkowie rodziny. Są to osoby prawie dla pana Banasia obce. Prawie. Są to osoby, których personaliów nie możemy wyjawić z uwagi na dobro tych osób i na toczące się postępowania, ale te osoby własnoręcznie podpisały oświadczenia, napisały je odręcznie. Mamy te oświadczenia. Co więcej, te osoby deklarują,
że... Ile tych oświadczeń jest?
Tego nie mogę powiedzieć, bo to jest na tym etapie jeszcze tajemnicą, ale jest trochę. I te osoby, które napisały i podpisały te oświadczenia, zgadzają się na to, żeby przedstawić komisji śledczej szczegóły tych spraw i żeby zeznawać.
Czy to są osoby, które są w tej chwili tymczasowo aresztowane, czy to są osoby przebywające
osoby,
na wolności?
Które już przebywają na wolności, a były wcześniej tymczasowo aresztowane. Te osoby miały propozycję, aby zeznawać za wolność. To znaczy, że areszt tymczasowy, wielomiesięczny, traktowano wydobywczo i miano oferować wolność tylko za to, aby zeznawać przeciwko panu Banasiowi.
I one miały zeznawać coś konkretnego, czy miały dowolność tutaj, jeżeli chodzi o inicjatywę zeznań?
Chodziło, z tego co widziałem, chodziło o zeznania, które miały pogrążać pana Banasia. Nawet w sytuacji, kiedy te osoby na początku mówiły, że takie fakty nie są uznane.
Ale w jaki sposób pogrążyły? Bo tam jest kilka wątków. Czy miały w sprawie związanej z jego świadczeniami majątkowymi zeznawać? Czy miały zeznawać, nie wiem, w sprawie jego działalności w KAS jako urzędnika, jako wiceministra? W jakich
nie
wątkach
mogę,
miały zeznawać?
Niestety nie mogę tych wiadomości podać. W każdym razie chodzi o te czynności, które prowadziła prokuratura i które to czynności zostały wskazane we wniosku, który prokuratura złożyła do Sejmu o uchylenie immunitetu prezesowi NIK-u.
I zaraz przejdziemy do kolejnych punktów zawiadomienia, bo w tej chwili musimy pożegnać się z naszymi słuchaczami w RMF FM, ale przenosimy się do internetowego radia RMF24, na naszą stronę internetową rmf24.pl oraz do naszych mediów społecznościowych i wracamy do rozmowy. Panie profesorze, wracając do tego waszego zawiadomienia. Więc to był jeden wątek związany bezpośrednio z nakłanianiem do fałszywych zeznań przeciwko panu prezesowi, tak? Kolejne punkty tego zawiadomienia dotyczyły?
Złożenia wniosku przez zastępcę prokuratora generalnego, pana Bogdana Święczkowskiego, do Sejmu o uchylenie immunitetu panu Marianowi Banasiowi. Ten wniosek jest wadliwy formalnie, bo po pierwsze złożyła ten wniosek osoba nieuprawniona, zastępca prokuratora generalnego, tymczasem ma go złożyć prokurator generalny. Ewentualnie może on upoważnić swojego zastępcę, ale w formie zarządzenia, żeby taki wniosek złożył. Upoważnienia nie było.
Czy tego rodzaju uchylenie, czy uchybienie formalne to jest sprawa dla komisji śledczej do sejmowej do rozpatrywania?
Już dodam. I chodzi też o to, że we wniosku są okoliczności, fakty, które nie stały się następnie przedmiotem planowanych zarzutów. A zatem, skoro pewne okoliczności nie służą przedstawieniu zarzutów, to znaczy, że niepotrzebnie zostały wskazane we wniosku.
Czyli komisja wzmocniły śledcza wniosek, który złożył prokurator Święczkowski, ale nie zostały ujęte w postępowaniu prokuratury, tak?
Nie zostały na podstawie tych okoliczności nie będą przedstawione panu Banasiowi żadne zarzuty. Skoro nie będą, to po co te okoliczności są we wniosku? Jest to wadliwa część wniosku, wadliwe uzasadnienie.
Ale nadal pozostaje to pytanie, czy to jest rzeczywiście tej skali zarzut, który uzasadniałby powołanie komisji śledczej?
Wadliwy pod względem formalnym wniosek jest jednym z czterech elementów, które wskazujemy, prosząc Sejm i posłów o powołanie komisji. Jeden z czterech. Mhm. Ale warto nad tym wątkiem również się zastanowić. To jest może najmniej istotny, ale ważny. Bo proszę zobaczyć, jeżeli Sejm będzie chciał głosować nad wadliwie złożonym wnioskiem, to ewentualna uchwała o uchyleniu immunitetu panu Marianowi Banasiowi będzie uchwałą podjętą wadliwie. W związku z tym prezesowi NIK-u dalej będzie przysługiwał immunitet.
Tak, ale wydaje mi się, że to jest chyba jednak argument, który mógłby być podnoszony właśnie w trakcie postępowania o uchylenie immunitetu przed Sejmem, ale zastanawiam się cały czas, pan profesor nie rozwiał moich wątpliwości dotyczących tego, czy jest to przedmiot do zbadania dla komisji śledczych, ale to zostawmy, bo rozumiem, że pan profesor powiedział to, co miał w tej sprawie do powiedzenia. Te kolejne punkty dotyczą między innymi
składania przez prezesa NIK w ramach jego ustawowych i konstytucyjnych kompetencji zawiadomień do organów prokuratury o możliwym popełnionym przestępstwie. Tak jak już mówiłem na samym początku, tych zawiadomień zostało złożonych bardzo wiele, bo 67. Wszystkie zawiadomienia są sporządzone na podstawie protokołów kontroli i protokołów pokontrolnych. Zarzuty są odpowiednio uzasadnione, a organy prokuratury nie podejmują czynności. Warto, żeby Sejmowa Komisja Śledcza zweryfikowała, dlaczego te zawiadomienia nie są podstawą do podejmowanych czynności.
I to jest bardzo mocny zarzut. To nawet były prezes NIK-u też dzisiaj o tym w mediach społecznościowych pisał. I teraz zastanawiam się, czy właśnie mocy tego zarzutu nie osłabia przyczepienie do niego prywatnych spraw pana Mariana Banasia, bo to jest sprawa dotycząca takich kluczowych spraw dla działania naszego państwa, prawda? To czy NIK ma możliwości jakieś sprawcze, czy jego kontrole przynoszą jakieś efekty, czy później po postępowaniach można właśnie podjąć jakieś śledztwa, czy ktokolwiek zostaje pociągnięty do odpowiedzialności. Czy to służy sprawie, pomieszaniu spraw prywatnych z tak ważną sprawą dla państwa?
Ale panie redaktor, proszę zwrócić uwagę na to, że to nie ma spraw prywatnych, to są wszystko sprawy publiczne, bo gdybyśmy mieli do czynienia ze zbieraniem fałszywych zeznań na urzędującego prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, to zbieranie fałszywych zeznań na prezydenta w celu postawienia go przed Trybunałem Stanu, to byłaby prywatna sprawa Andrzeja Dudy? Na pewno nie. Mamy tutaj do czynienia z bardzo istotną sprawą ustrojową. Marian Banaś stoi na czele Najwyższej Izby Kontroli. Jest to jedyny organ państwa, który został powołany do kontroli Rady Ministrów i władzy innych organów wchodzących w skład administracji rządowej, podległy bezpośrednio lub pośrednio rządowi. Także do kontroli gospodarki finansowej, która pochodzi z budżetu państwa. Zatem mamy konstytucyjny organ państwa, który realizuje swoje obowiązki, i na drugim biegunie mamy prokuraturę, która chce za pomocą fałszywych zeznań podważyć wiarygodność prezesa NIK-u, bądź też postawić mu zarzuty.
Jakich spraw dotyczyły te zawiadomienia? Czy może pan chociaż kilka wymienić spraw, o których mowa właśnie w tej puli, powiedzmy, tych 70 zawiadomień złożonych przez pana Mariana Banasia? To są również sprawy dotyczące Funduszu Sprawiedliwości, te ostatnie, najnowsze? Co to jest jeszcze?
To jest chyba pytanie do organów NIK-u. Ja nie widziałem tych zawiadomień, znam tylko statystykę, ale dotyczą te zawiadomienia, tych 67 najważniejszych kwestii, które wynikały z działalności kontrolnej NIK-u w ostatnich 2 latach.
Czyli także możemy zakładać, że to dotyczy Funduszu Sprawiedliwości, czy to jeszcze zbyt szybko?
Chyba na tym etapie, chyba jeszcze nie. Mhm.
A proszę powiedzieć, jeżeli chodzi o właśnie jeszcze te zawiadomienia, mowa była też o tym, że, bo mówiliśmy tylko o czterech punktach, mówił pan o braku podejmowania, tak, przepraszam, to jest, ja się trochę zaplątałam. Takich spraw, takich śledztw, których prokuratura nie podejmuje właśnie ze względów, no, można domyślać się, że czasami politycznych, jest dużo. Czy w takich sytuacjach, kiedy właśnie składane są zawiadomienia przez organy, na przykład właśnie przez Najwyższą Izbę Kontroli, ale także przez osoby prywatne i prokuratura nie podejmuje śledztw, nie podejmuje dochodzeń w tych sprawach, czy za kilka lat, kiedy powiedzmy zmieni się władza, zmienią się rządzący, będzie można wszczynać postępowania w tych sprawach ze względu na to, że one nie były ścigane ze względów politycznych?
Tak, będzie można wszczynać postępowania, będzie można je prowadzić. Prosty przykład to te słynne wybory kopertowe sprzed roku. Zawiadomienia między innymi dotyczyły osób odpowiedzialnych za doprowadzenie do nieuzasadnionych wydatków z budżetu państwa. I jedno z tych zawiadomień dotyczy premiera Mateusza Morawieckiego. Prokuratura nie podjęła w tym zakresie czynności. Pamiętajmy, że każda sprawa, która nie jest prawomocnie zakończona przed sądem, może być później wznowiona, bądź też można na nowo wszcząć postępowanie.
Przedawnienia w tym przypadku nie działają? Czy na przykład, jeżeli nie wiem, do rozpoczęcia postępowań w takich sprawach minęłoby jeszcze wiele lat?
Czy można... Przedawnienie działa, ale okres przedawnienia z reguły wynosi 15 lat, więc miejmy nadzieję, że te postępowania, które nie zostały podjęte przez prokuraturę, być może w przyszłości podjęte zostaną.
Nawet jeżeli prokuratura w tej chwili stwierdziła, że nie ma podstaw do wszczęcia śledztw.
Mamy też do czynienia z pewną grą prokuratury, która odmawia wszczęcia postępowania. Na takie postanowienie prokuratury służy zażalenie do sądu i te zażalenia są składane. Bardzo często się zdarza, że sądy nakazują podjąć określone postępowanie, no ale nie zmuszą tym sposobem prokuratury do postawienia konkretnym osobom określonych zarzutów.
No tak, takich spraw już było, było przynajmniej kilka, że sąd nakazał prokuraturze wszczęcie postępowania, ale po kilku miesiącach prokuratura ponownie podjęła taką samą decyzję, no i nic z tego nie wyniknęło. Proszę powiedzieć, czy podobają się panu propozycje zmian w sądownictwie, które przedstawił w sobotę w wywiadzie dla Radia RMF Jarosław Kaczyński? Tak zarysował wstępnie ten projekt zmian.
Trudno mi powiedzieć, bo z jednej strony mamy bardzo ogólny zarys. Ja bym chciał zobaczyć projekt, wtedy mógłbym się do tego projektu odnieść merytorycznie. Staram się być merytoryczny w swoich działaniach, ale na podstawie tego, co powiedział prezes Kaczyński, można dostrzec, iż ten projekt dotyczy kwestii niemalże rewolucyjnych. No bo z jednej strony przez ostatnie lata budowano nowy Sąd Najwyższy, rozbudowano
nowe izby zostały
tak, rozbudowano instytucjonalnie, są dwie nowe izby, w tym Izba Dyscyplinarna. Liczba sędziów miała wzrosnąć z 90 do niemalże 130. I teraz się okazuje, że ten Sąd Najwyższy zostanie zdemontowany i zajmie się tylko wyjaśnianiem rozbieżności w orzecznictwie. To jest praca dla kilkunastu sędziów.
I prezes mówi, że to będzie bardzo mały sąd.
Właśnie, co z tymi osobami, które teraz orzekają? Ja zakładam, że będą przeniesione w stan spoczynku, a zatem z budżetu państwa będziemy tym osobom płacić tenże stan spoczynku do końca ich życia. Dalej.
Czemu to służy według pana takie nagle zmiana kierunku? Bo mowa jest o tym, że zostanie rozwiązana w ogóle Izba Dyscyplinarna. No to akurat postulat, którego realizacji oczekiwała od nas Unia Europejska. Domagali się prawnicy, ale chyba nie do końca ten cel osiągnęli.
Trudno mi powiedzieć, czemu to służy. Zapewne jest to polityka, ale jedno wiem. Mamy tradycję Sądu Najwyższego z okresu międzywojennego, nawet z okresu PRL-u i ten sąd zajmował się zawsze kasacjami. Można było wnieść skargę kasacyjną. Teraz ma służyć tylko i wyłącznie wyjaśnianiu tych rozbieżności w orzecznictwie. Natomiast sama struktura sądownictwa, dwuinstancyjność postępowania czy ewentualne kasacje, jeżeli będą, ma być zakreślona w projekcie. Co więcej, ma być spłaszczona struktura poprzez likwidację sądów rejonowych i przeniesienie sędziów do sądów okręgowych. To też jest bardzo z mojego punktu widzenia złe rozwiązanie.
Prezes tu uzasadnia, że to będzie bardzo takie prospołeczne działanie, ponieważ wszystkie sądy rejonowe staną się oddziałami, filiami sądów okręgowych i na przykład, jeżeli obywatel zobaczy, że w jego sądzie właściwym dla jego miejsca zamieszkania, na przykład w Warszawie, jest bardzo duży zator spraw, na przykład, nie wiem, z powództwa cywilnego, który chciałby złożyć jakąś sprawę, może na przykład wybrać dowolny inny sąd z obszaru województwa mazowieckiego, gdzie jest mniej tych spraw, jego sprawa będzie toczyła się szybciej, więc jest to takie bardzo proobywatelskie.
No, nie sądzę. Przede wszystkim przez długie lata mieliśmy jasny mechanizm awansu. Sędzia w sądzie rejonowym jest wizytowany, ocenia się jego działalność orzeczniczą, widzimy statystycznie, ile wydaje wyroków, ile wyroków jest uchylonych w wyższej instancji. Najlepsi awansowali do sądów okręgowych czy później apelacyjnych. Ci, którzy sobie nie radzili, trójkowi sędziowie, orzekali przez długie lata w sądzie rejonowym, a dzisiaj ta struktura awansów ma zostać zlikwidowana i bardzo słaby sędzia sądu rejonowego ma być zrównany z bardzo dobrymi sędziami w sądach okręgowych. Nie sądzę, żeby takie zrównanie było dobre dla obywatela. Dzisiaj możemy liczyć na to, że sprawę o ochronę dóbr osobistych poprowadzi sąd okręgowy, dobrze przygotowany do trudniejszych zagadnień. Sprawy gospodarcze, tam gdzie jest duża wartość przedmiotu sporu, też są w sądzie okręgowym. Sprawy z zakresu prawa prasowego również. A teraz, czy sprawa skomplikowana, czy zupełnie prosta, o przysłowową pietruszkę, ten sam sędzia będzie się mógł nimi zajmować.
Mhm. Ale będą jeszcze inne sądy. Prezes zapowiada powołanie sądów regionalnych, bądź też rejonowych, które będą działały jako sądy drugiej instancji. Więc teraz pytanie, po co likwidować instancje w postaci sądów rejonowych obecnie? Po to, żeby przesunąć ich zadania do sądów okręgowych i powołać sądy całkowicie nowej instancji. Jak pan to...
Tak, zwłaszcza, że mamy sądy apelacyjne, które rozpoznają apelacje od orzeczeń sądów okręgowych, więc mam rozumieć, że sądy apelacyjne zostaną zlikwidowane, w ich miejsce zostaną powołane sądy regionalne, których jedynym zadaniem będzie rozpatrywanie apelacji czy odwołań od orzeczeń zapadłych w sądach okręgowych.
A zatem czemu burzenie. Ma
no właśnie, nie wiem, czemu to ma służyć. To jest burzenie systemu sądów, który ma dosyć długą tradycję, po to, żeby na tych gruzach wybudować coś, co niekoniecznie będzie dobrze funkcjonować.
Może to jakaś nowa weryfikacja sędziów po prostu przy okazji, przy przyjęciu. Prezes zapowiada, co prawda, że ta weryfikacja będzie dotyczyła tylko sędziów, którzy mieli jakieś sprawy poważne, dyscyplinarne, wykroczenia i tak dalej. No ale wiadomo, że przy takiej reorganizacji może się okazać, że nie dla wszystkich się znajdzie praca.
I to będzie też likwidacja sądów apelacyjnych. To jest bardzo ważne. Te sądy apelacyjne się ostały jeszcze przed tym pseudoreformatorskim zapędem obecnej koalicji rządzącej. I teraz, jeżeli one będą zlikwidowane, to wszyscy sędziowie będą mieli bądź propozycję przejścia do sądów okręgowych, bądź regionalnych, bądź też odejdą w stan spoczynku. Nie wszyscy będą chcieli się przenosić, natomiast sędziów do tych nowych sądów regionalnych wybierze nowa neo-KRS, ta, która została wybrana na podstawie ustawy niestety niezgodnej z konstytucją, czyli w tym założeniu sądy drugiej instancji, tak się domyślam, sądy, które wydają ostateczne wyroki, wyroki prawomocne, te sądy będą obsadzone na nowo przez neo-KRS. No, na to wygląda.
A jeżeli chodzi o likwidację Izby Dyscyplinarnej, czy tu spodziewa się pan ze strony rządzących jakiegoś wybiegu? Czy to będzie całkowite spełnienie właśnie postulatów Unii Europejskiej w tym zakresie? Czy spodziewa się pan, że tu nastąpi po prostu jakoś zmiana nazewnictwa, ale jakby... meritum zostanie niezmienione.
Trudno
Czyli
mi powiedzieć.
Czyli to, że będą po prostu powoływani przez polityków sędziowie rozstrzygać w sprawach dyscyplinarnych sędziów.
Trudno mi to powiedzieć, bo nie miałem żadnych wątpliwości, iż Izba Dyscyplinarna zostanie po wyroku TSUE zlikwidowana. Pytanie brzmiało tylko kiedy i czy nasz rząd zaczeka na środki tymczasowe, na kary finansowe, czy też nie. Widzimy, że ten projekt ma tworzyć pewną zasłonę dymną dla pokazania tego, iż tak naprawdę rząd podporządkuje się wyrokom TSUE.
Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę, panie profesorze.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję państwu i zapraszam w przyszłym tygodniu. Do usłyszenia.